Dzień 365. Aktualna liczba słuchaczy można policzyć na palcach jednej ręki. Jeżeli oczywiście ktoś został poddany mutacji i ma tych palców mnóstwo.
Radek, Marcin i Paweł, wiem, że słuchacie tego podcastu i robicie sobie bekę właśnie, więc proponuję, żebyście się po prostu wzięli do roboty. Zostawcie tego biszkopta i wracajcie do pracy. To jest obrzydliwe. Obrzydliwe.
Słuchacie podcastu Preppers Podcast. Pierwszego polskojęzycznego podcastu o przygotowaniach na trudne czasy.
Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem jubileuszowym z dwóch powodów. Po pierwsze jest odcinek 20, a po drugie, i wiecie o tym z poprzedniego odcinka, ponieważ czekałem ponad miesiąc, aby odcinek 20 został wyemitowany dokładnie rok po pierwszym odcinku, 365 dni. Dokładnie 20 marca 2019 wyemitowany został pierwszy odcinek Preppers Podcast. Także mamy podwójny jubileusz i jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, chciałem zaplanować na tę okazję coś super specjalnego, coś naprawdę olśniewającego i niesamowitego. Planowałem opowiedzieć wam całą historię z najdrobniejszymi szczegółami o tym, jak doszło do powstania tego podcastu, minuta po minucie. Każda pojedyncza myśl, która skierowała mnie w kierunku uruchomienia podcastu. Od narodzenia, mojego narodzenia, aż po dzień, kiedy po raz pierwszy wcisnąłem przycisk rekord. Ale w międzyczasie pojawiła się, że tak powiem, kwestia koronawirusa, o której nie mogę nie wspomnieć, ponieważ kiedy nagrywałem ostatni odcinek ponad miesiąc temu, koronawirus jeszcze szalał bezpiecznie w Chinach. Dziś jest już na całym świecie. Dlatego temat tego odcinka będzie, poza tym, że jest to odcinek jubileuszowy, to podzielę go na dwie takie części. Pierwsza poświęcona koronawirusowi, druga. W drugiej części opowiem kilka historyjek, ale będą to historyjki, po pierwsze, no może opowiem o nich, kiedy już do nich dojdę. O samym koronawirusie nie będę opowiadał za bardzo, bo już bardzo dużo osób nagrało o tym materiały, o tym, czym jest koronawirus, skąd się wziął, znaczy skąd się wziął, to nie do końca wiadomo, ponieważ nie wiadomo, skąd tak naprawdę się wziął. Wiadomo, że pojawił się najprawdopodobniej w chińskim mieście Wuhan i pierwsze zakażenia prawdopodobnie nastąpiły gdzieś w listopadzie roku 2019, czyli ubiegłego. Jednak przez długi czas było to utrzymywane w tajemnicy, zupełnie jak Czarnobyl. Temat Czarnobyla jeszcze pojawi się w dzisiejszym odcinku, dlatego powiedziałem tak, Czarnobyl, żeby było taki smaczek. W każdym razie temat był utrzymywany w tajemnicy dość długo. Lekarz, który przyjmował pierwszych tych pacjentów i zauważył, że dzieje się coś nie tak, był po prostu, został zgnojony przez władzę, gdzieś tam odsunięty, ostatecznie niestety umarł na koronawirusa. To, o czym chciałbym powiedzieć, to w zasadzie o rozmaitych aspektach, jakie niesie ze sobą w tej chwili już pandemia tego wirusa, o aspektach takich około preppingowych, istotnych dla nas wszystkich, o tym, jak koronawirus wpływa na nasze życie, jak ta pandemia wpływa na nasze życie, jakie będą skutki tego i jakie wnioski powinniśmy z tego wyciągnąć. Zacznę od kwestii takiego zarzutu, który pojawia się pod moim adresem, kiedy puszczałem kilka razy jakieś informacje na Facebooku, że sieję panikę. W sensie ktoś zarzucał, znaczy ja wiem kto, to nie jest tak, że nie wiem. Ja doskonale wiem, kto to był. Doskonale to wiem. Chodzi o to, że nie będę wypominał, bo to nie o to chodzi. Chodzi mi o ogólne zjawisko, że ktoś zarzuca komuś, że ktoś sieje panikę. Mój podcast jest zbyt małym medium, żeby wywoływać panikę. słucha mnie Radek, Marcin i Paweł. Więc no oni, jedyne co może w nich wywołać panikę, to jak zgubią biszkopta. Nie jestem też w stanie sprawić, by powstrzymać tej paniki. Z tego samego powodu, że ja będę powtarzał, nie możemy panikować, nie możemy panikować, to usłyszy to tylko kilka osób. Więc generalnie sprawa jest całkowicie niezależna ode mnie. Za to mogę z całą pewnością stwierdzić, właściwie w ogóle powiem wam tak, że dzisiaj, kiedy tego słuchacie, to jest albo 20 marca, albo po 20 marca, ale ja to nagrywam, muszę sobie sprawdzić, ja to nagrywam w sobotę 14 marca. Więc jeżeli będę się odnosił do jakichkolwiek danych, to te dane już w momencie odsłuchiwania będą zupełnie nieaktualne. Zarówno jeżeli chodzi o liczbę osób zakażonych wirusem, liczbę osób, które zmarły, jak i to, co w ogóle się dzieje wokół. Więc jeżeli chodzi o panikę, no to myślę, że ta panika częściowo się już zaczęła i no tak naprawdę nikt nie ma na to wpływu. Największy wpływ na to mają środki masowego przekazu, media, które się po prostu ścigają w podawaniu coraz bardziej sensacyjnych informacji, tak jakby wyścig o pacjenta zero. Wszyscy czekali w napięciu, kiedy wreszcie się pojawi ten pacjent zero i media ścigały się i co chwilę dawały jakieś informacje, że o, już jest pierwszy. Mimo iż później okazywało się, że to jest nieprawda. I teraz jest tak samo, był wyścig o... Użyję brzydkiego sformułowania, ale niestety tak to należy określić. Wyścig o trupa. To znaczy nie chodzi o to, że pojawiały się fejki, tylko chodziło o to, że wszyscy, że nieważne, że to jest czyjeś życie i że to jest czyjaś rodzina na pewno, czyjaś, nie wiem, babcia, matka czy coś. Chodziło o to, żeby dotrzeć do tej informacji jako pierwszym. Media kompletnie nie liczą się z tym, co myślą ludzie, dlatego media w największym stopniu są odpowiedzialne za panikę i w zasadzie naprawdę taki malutki, nieznany nikomu podcast nie ma na to najmniejszego wpływu. Jak również grupa docelowa mojego podcastu, czyli osoby teoretycznie zainteresowane prepingiem, też nie powinny tego odbierać jako jakieś próbę z wywołania paniki, dlatego że wy sami doskonale wiecie, co należy robić. Ja mówię, co ja robię. Ja zacząłem robić zapasy już jakiś czas temu. Ja w tej chwili, nawet jeżeli idę do sklepu, to rzeczy takie podstawowe, świeże, pieczywo na przykład. Jakieś takie inne duperele. Nawet jeden gościu, jakiś taki Holender na Instagramie, jak wrzuciłem fotkę koszyka z zakupami, napisał, że lepiej późno niż wcale. A to było... Nie pamiętam kiedy, 12 lutego, czyli już ponad miesiąc temu. Więc ja podszedłem do tego na zimno, z dużym baczeniem. Uzupełniłem tylko zapasy, które tak naprawdę już zacząłem robić wcześniej, ponieważ tak naprawdę zacząłem robić zapasy tak na poważnie, kiedy nagrałem odcinek robienia zapasów. Po prostu chciałem się do niego przygotować i zrobiłem sobie zapasy na kilka dni. Kupiłem parę rzeczy. A teraz dokupiłem, kiedy pojawiła się informacja, że wirus pojawił się we Włoszech, czyli że już jest na kontynencie europejskim, to stwierdziłem, że pójdę dokupić parę rzeczy, ale to też nie odbyło się w taki sposób, że ja wziąłem wielki wózek zakupów i po prostu wykupiłem całą kaszę. Tylko do każdych zakupów, które robiłem, dorzucałem sobie kilka rzeczy ekstra. Nawet sam Sławek Nizner z Preppers Poland skomentował na Facebooku fotkę tego mojego koszyka, żebym go zapełnił bosiara. Także zachowałem się jak zwykły, szary człowiek, który po prostu poszedł po parę rzeczy, po parę butelek wody. Inna kwestia, właśnie chciałem powiedzieć odnośnie jeszcze tej paniki zakupowej. Oglądałem wczoraj filmik niejakiego Krzysztofa Gonciarza o tym, jak jest w Japonii. I on tak zachwala, jakie to społeczeństwo japońskie jest zrównoważone i jakie ma wielkie zaufanie do służb i do państwa. I mówi, że w Japonii jest taka kultura, że oni idą sobie kupić jedną butelkę wody. Znaczy idą do sklepu i kupują na przykład jedną butelkę wody. Z taką myślą, że żeby tej wody starczyło dla innych. I o ile To jest fajne, bardzo takie szlachetne i u nas też się pojawił taki problem, że ktoś na przykład nie mógł zrobić tych zapasów, bo już nic nie można kupić. Na przykład konkretnie chodzi o te sypkie rzeczy, które są najistotniejsze. O tyle kupowanie, chodzenie do sklepu, kupowanie jednej butelki wody, czy w ogóle, no bo ja też widziałem na przykład dzisiaj babkę, która kolejki w sklepie jak przed świętami, a babka przyszła sobie do sklepu kupić, i to jeszcze taka starsza kobieta z grupy podwyższonego ryzyka, przyszła sobie kupić dwie paczki mięcha. I tak samo ci Japończycy, którzy tam kupują jedną butelkę wody, no okej, to jest fajne, to jest sympatyczne, ale ta butelka wody się skończy jakby dziś wieczorem i jutro znów będą musieli pójść po tą butelkę i pojutrze znów i znów i tylko będą generować kolejki. A w tych kolejkach będzie stało mnóstwo ludzi i będą się nawzajem zarażać. Także każdy kij ma dwa końce. Myślę, że takie na siłę niepanikowanie, takie ostentacyjne chodzenie do sklepu po jeden napój gazowany, bo widziałem też takiego pana, raczej takiego Sebiksa, który tak z pogardą patrzył na wszystkich, którzy robią zakupy. Miał dwie butelki jakiegoś tam napoju słodzonego. Też jest troszeczkę głupie w drugą stronę, moim zdaniem. No i dobrze. Także jak mówiłem, ja już zrobiłem te zakupy dawno. Nie robiłem ich tak na hura, że po prostu pojechałem, wykupiłem pół sklepu, tylko robiłem je na raty i dalej tak naprawdę, jeżeli idę na przykład po to pieczywo, to staram się wziąć jakąś jedną puszeczkę. Natomiast istotne było dla mnie, jest chyba najbardziej priorytetowe dla mnie w tej całej sytuacji to, żeby właśnie uniknąć, no bo tak, koronawirus, no to wiadomo. Ludzie w grupie ryzyka, czyli w podeszłym wieku i chorujący na różne choroby są najbardziej narażeni. I tutaj powinniśmy zrobić wszystko, żeby ich jakby wesprzeć. Aczkolwiek nie jest to łatwe, bo tak jak mówię, byłem dzisiaj w sklepie i to myślę, że połowa ludzi tam to były osoby starsze. Po prostu i to też nie jest tak, że chodzą osoby starsze do sklepu, bo nikt im nie chce zrobić zakupów, bo widziałem też jedną panią, która mówiła, że robi zakupy dla trzech osób, taką młodszą, w sensie no, nie starszą, która mówiła, że robi zakupy dla trzech osób. Ja sam zaoferowałem się sąsiadce w podeszłym wieku, ale ona po prostu nie chce, bo jest takim typem osoby chyba. I myślę, że no pewnie część ludzi kupuje, jakimś tam sąsiadom pomaga, ale znakomita duża część też jest takich, którzy nie dadzą sobie pomóc, tylko pójdą sami. No i ci wszyscy ludzie stoją tam w tych kolejkach i prychają. Także dla mnie jest ważne nie to, że jakby nie czuję się zagrożony aż tak przez ten koronawirus, czuję się zagrożony przez panikę, to po pierwsze, przez te kolejki mega. Wolałbym uniknąć chodzenia do sklepu w tym momencie. Ale druga strona jest też taka, że wszyscy mówią, że sklepów nie zamkną, że te żywności nie skończy, bo to mamy nadprodukcję, ogromną nadprodukcję żywności. To prawda, żywność się nie skończy. Tylko jest jedna rzecz, o której mało kto myśli. Są pozamykane szkoły, odsyłają na home office wszystkich pracowników, ale ci ludzie w sklepach muszą siedzieć tam i po prostu obsługiwać setki ludzi dziennie w tej chwili już. Gigantyczne kolejki ludzi. I jeżeli ci ludzie się nie zbuntują, to być może sami się po prostu pochorują i będą musieli... Oni mają swoje rodziny, oni mają swoich też jakichś tam bliskie starsze osoby, muszą też zadbać o swoje jakieś tam bezpieczeństwo swojej rodziny. No to jest... Moim zdaniem jest to nieuniknione, żeby w pewnym momencie sklepy zaczęły ograniczać jakieś tam, nie wiem, że będą nawet mniej liczne załogi w sklepie. Będą zamiast, tak jak dzisiaj na full, sześć kas czynnych, to będą na przykład, nie wiem, dwie kasy czynne, żeby w ogóle ktokolwiek mógł wyłożyć towar. No i reszta będzie w domu siedzieć, nie? Naprzemiennie. To się musi tak skończyć. I to też teraz nie mówię, żeby siać panikę, tylko po prostu realistycznie to oceniam. Będą z tym problemy. Nie ma tutaj, zlituj się. Inna sprawa, to co pisałem dzisiaj na Facebooku, dzisiaj, czyli przypominam, w sobotę 14 wrzuciłem wykres przedstawiający postęp pandemii i zaznaczyłem tam ten taki uskok, który się pojawił, że był taki gwałtowny wzrost zakażeń w Europie, czy tam w tej, poza Chinami. I napisałem, że moim zdaniem to się zacznie wypłaszczać, między innymi dlatego, że wprowadzono tam różne środki bezpieczeństwa, które pomimo tej takiej głupiej młodzieży, która specjalnie chodzi na dyskoteki teraz, to myślę, że jednak pomalutku będzie ta pandemia zwalniała mimo wszystko. Ale sądzę, że będzie to rozciągnięte w czasie, dlatego że nie możemy tego przełożyć jeden do jednego, dlatego że wtedy były same Chiny, a teraz mamy praktycznie cały świat. Więc to będzie większa skala i to będzie bardziej rozłożone w czasie. Myślę, że jeszcze jakieś 2-3 miesiące może to potrwać. W tym wszystkim dla mnie było też istotne bardzo to, jak się czują moje dzieci. Więc dzieci były zaniepokojone. Moje są w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i o ile oczywiście się cieszą z tego, że nie muszą chodzić do szkoły i przedszkola, to od pewnego czasu mają takie duże zaniepokojenie i pytają tam, dopytują, o co chodzi. No tak szczególnie na przykład przed snem, jak już tam zasypiają, to mają taki niepokój mocny i pytają, o co chodzi. A właśnie panika, gromadzenie zapasów nie sprzyja temu wszystkiemu. Już widziałem takie pierwsze artykuły, że ogólnie rzecz biorąc ta cała pandemia może wywrzeć jakiś szkodliwy wpływ na psychikę ludzi. To jest fakt. I ja też o tym pisałem, że jeżeli się siedzi w domu zamkniętym i śledzi się media, widzi się teraz rosnące liczby, to jest bardzo chyba takie niekorzystne dla psychiki, że człowiek się tak dołuje. Stąd moja deklaracja o jednym memie dziennie, że będę generował jeden mem dziennie. Nie pamiętam, czy dzisiaj wrzuciłem. Muszę to sprawdzić. W każdym razie, tak jak mówiłem, pewnie to jeszcze trochę potrwa. Zagrożenia jako takie są tak naprawdę, no to nie jest tak, że zagrożenie sam w sobie jest koronawirus, tylko te rzeczy towarzyszące, ta panika, też będą ogromne po prostu konsekwencje ekonomiczne, gigantyczne. Będziemy mieli kryzys ekonomiczny, olbrzymi. Też jest taki zarzut na przykład, że kupujecie tą żywność, a później będziecie ją wyrzucać. Tak jakby, nie wiem, tak jakbym zobaczył ten wykres, że będzie się wypłaszczał i stwierdził, no to trzeba wyrzucić ten cały makaron. No nie będzie tak. To są wszystko rzeczy, też te rzeczy, które się kupuje na zapas, to są najczęściej rzeczy długoważne. I po prostu ja będę je jadł przez następne 2 miesiące, nie mam nic przeciwko temu. A już wiem, już teraz wiadomo, że inflacja znów podrosła przez to, że ludzie się rzucili po prostu na zakupy. Chociaż NBEP spodziewa się, że recesji, no oczywiście ona będzie, tak? I oni już powiedzieli, że już obniżą, że raczej obniżą stopy procentowe niż podwyższą, żeby przeciwdziałać inflacji, więc podejrzewam, że skutek może być taki, że ta inflacja może wzrosnąć jeszcze. Chociaż no z drugiej strony, jeżeli pójdzie to w drugą stronę, ludzie przestaną robić takie zakupy, przestaną wychodzić z domów i chodzić do sklepów, to też być może ona troszeczkę przystopuje. W każdym razie zakupy, zapasy będą zjedzone na bank, przynajmniej w moim przypadku, nie mogę mówić za innych, ale te zapasy będą zjedzone i prawdopodobnie będą też odtworzone. Dokładnie tak. Zjedzone i w pewnym stopniu odtworzone. I mam nadzieję, że wejdzie nam to jakoś na stałe, żeby posiadać takie zapasy. Chciałbym podejść do tego tematu, tej pandemii troszeczkę jako do takich trochę jakby ćwiczeń, żebyśmy wyciągnęli z tego wszystkiego jak najwięcej wniosków na przyszłość i żeby to nie było tak, że faktycznie teraz pół Polski to są prepersi, zapraszają mnie do śniadaniówki, a za 2 miesiące wszyscy będą mieli to w tyłku. Jakie zapasy? Jakie makarony? Co wy? Fajnie by było, gdyby to nie poszło na marne, gdyby jednak ludzie troszeczkę zaczęli o takich rzeczach myśleć w przyszłości. Dlatego, że jeżeli ktokolwiek się interesował choć trochę tematem, to wie, że SARS-CoV-2 Ta dwójka oznacza, że to jest drugi SARS. Ileś tam lat temu, 19 czy 18, był pierwszy SARS, później był MERS. W międzyczasie była świńska grypa, była ptasia grypa, był ASF i tak naprawdę tych zagrożeń natury biologicznej, takich jakichś wirusów, chorób i tak dalej jest coraz więcej. Klimat się zmienia i to jest, no jest więcej ludzi, jest coraz większy przemiał, jest... Kiedyś czytałem chyba 70% antybiotyków albo na adult, albo 30%, ale wydaje mi się, że 70%. Że jakaś gigantyczna ilość antybiotyków idzie tylko i wyłącznie na to, żeby dawać zwierzętom hodowlanym, żeby nie chorowały. I te zwierzęta, jak się wydalają, to są po prostu takie bajora takich fekaliów antybiotykowych, które wsiąkają w ziemię i po prostu bakterie się uodparniają. Generalnie coś takiego jak superbakteria, co czasami gdzieś tam przewija się w mediach, że to kiedyś się pojawi w końcu. Ta mityczna superbakteria, która będzie odporna na antybiotyki. Ja myślę, że to jest tylko jeden z wielu wątków tego tematu. Będzie po prostu w tej kwestii coraz gorzej. Ocieplenie klimatu, już teraz się alarmuje, że jest coraz więcej kleszczy i że są kleszcze, które przychodzą do nas z południa i przynoszą nowe choroby, których wcześniej u nas nie było. Sądzę, że powinniśmy zacząć brać takie rzeczy na poważnie i naprawdę wyciągnąć naukę z tego, co się teraz dzieje. Nie panikować, ale też w drugą stronę nie bagatelizować tematu, nie mówić, nie gadać pierdół, że to jest jakiś, że grypa zabija więcej ludzi czy coś. To tego w ogóle nie można porównać. W przypadku grypy nie stosuje się w ogóle takich wielkich nakładów pracy i pieniędzy, żeby z tym walczyć. Są jakieś szczepionki po prostu, jest kampania, że zaszczep się przeciw grypie i to wszystko. A koronawirus, są zamknięte miasta, są ludzie... W Europie to jest po prostu jakiś taki lajcik, ale w Chinach to po prostu goście z pałami łapali takiego delikwenta i do wozu i gdzieś wywieziony do izolatki. Także naprawdę nie ma to nic wspólnego z grypą. Może to być podobne, bo można się tym zarazić, można na to zachorować, to tak, to są wspólne cechy, ale nakład włożony w walkę z jednym i z drugim jest zupełnie inny. Więc porównywanie, że na grypę umarło tyle, a na koronawirus tyle, równie dobrze można powiedzieć, że dużo więcej ludzi umiera na samobójstwo. Więc po co się przejmować koronawirusem, skoro są jeszcze samobójstwa? No dobra. Zrobiłem sobie taki konspekt, ale pewnie zapomniałem tak powiedzieć, uwzględnić pewnych rzeczy, które chciałem powiedzieć. Natomiast chciałem teraz przejść do tej drugiej części, czyli tej takiej wspominkowej. Czyli jednak zanudzić was trochę o przyczynach, o historii podcastu. Postanowiłem skupić się jednak na takim najmniej oczywistym, na takich najmniej oczywistych rzeczach, które właściwie przyszły mi do głowy, kiedy myślałem o tym odcinku. Bo na początku myślałem o jakimś tam swoim doświadczeniu zawodowym, że gdzieś tam pracowałem i tam coś robiłem i to miało coś wspólnego. Ale to by było nudne. Przypomniały mi się takie inne historie troszeczkę. To tak naprawdę teraz dopiero wyłowiłem je gdzieś tam z odmętów przeszłości, które mogą być ciekawe w kontekście preppingu. Otóż historia zaczyna się wiele, wiele lat temu. Albowiem pochodzę z miasteczka, który nazywa się Brzeg Dolny, położonego około 30 km na północny zachód od Wrocławia. Są dwa brzegi. Jest Brzeg Dolny i Brzeg, po prostu Brzeg. I ten po prostu Brzeg jest koło Opola, a Brzeg Dolny jest po drugiej stronie Wrocławia. W Brzegu Dolnym, który za Niemca nazywał się Dürrenfurt, w 1938 niemiecka firma IG Farben bodajże, chociaż tak, IG Farben Industrie wybudował zakłady chemiczne o nazwie Anorgana GmbH i w czasie wojny te zakłady chemiczne Anorgana GmbH zostały zaangażowane do produkcji gazów bojowych sarinu i tabunu. Niemcy nigdy ich nie użyli w czasie wojny, ale mieli takie doświadczenia z pierwszej wojny, więc woleli się przygotować na doświadczenia. Wiedząc, jak wyglądała sytuacja w trakcie pierwszej wojny światowej, przygotowali się na taką sytuację, że będzie stosowana broń chemiczna i produkowali tych gazów dość dużo. Na terenie zakładu, jak i w okolicy, znajdowały się dwa obozy, które były filią Grossrosen, i w jednym z tych obozów więźniowie pracowali na terenie już Anorgany przy napełnianiu sarinem i tabunem pocisków artyleryjskich i bomb lotniczych. Oczywiście wielu z nich ginęło, bo było to takie śmiertelnie niebezpieczna praca, że tak powiem. Dlatego, że jeżeli chociażby kropelka z takiego gazu gdzieś tam uciekła, no to w zasadzie wszyscy ci więźniowie, którzy przebywali na hali, w zasadzie padali. Po wojnie tam oczywiście te wszystkie gazy trafiły do Bałtyku i teraz jak ktoś czasami znajdzie bursztynek i zacznie go parzyć w rękę, to znaczy, że to jest coś, co uciekło z beczki, którą wywieźli z Anorgany. Po wojnie zmieniono nazwę tych zakładów na Rokita. One dzisiaj funkcjonują jako PCC, a jest taka nawet całkiem rześka spółka giełdowa, dość fajnie sobie radząca. Natomiast przez lata po prostu produkowano tam różną chemię. Na początku był to podchloryn sodu i jakieś chlorki z siarki. W późniejszych latach, tak jak ja pamiętam z dzieciństwa, to tam produkowano na przykład środki takie, taką chemię gospodarczą, jakieś takie płyny. Pamiętam, że kiedyś w szkole mieliśmy takie naklejki. Tu były jakieś różne płyny takie do kąpieli, jakieś płyny do prania, coś w tym rodzaju. Ale naprawdę rozmaite rzeczy tam produkowali. I teraz w czym rzecz? Trzy takie historyjki mam. Jedna w ogóle nie ma ze mną nic wspólnego, bo jeszcze mnie nie było wtedy na świecie. Ale 23 grudnia 1976 roku doszło do potężnej eksplozji cysterny z mieszanką tlenku, etylenu i amoniaku. Chyba były dwie cysterny, w której jednej był tlenek etylenu, w drugiej amoniak, i ktoś tam chyba przez pomyłkę przetoczył jedno do drugiego, czy jakoś tak. I doszło do wybuchu o sile 70 ton trotylu. Drgania ziemi podobno były odczuwalne we Wrocławiu. Ofiar śmiertelnych według źródeł nie było, ale i to znam jakby z opowieści, stąd w ogóle ten temat mi się przypomniał, bo znam to z opowieści moich rodziców, że chyba w wszystkich mieszkaniach, jeżeli nie wszystkich, to w większości mieszkań w Brzegu Dolnym wywaliło szyby. Przypominam, był to 23 grudnia, czyli w przeddzień Wigilii, była zima prawdziwa, nie taka jak dzisiaj. I po prostu wyobraźcie sobie ludzi, którzy, nie wiem, szykują się do świąt, mają, nie wiem, małe dzieci, i nagle wywala im okna wszystkie. Dupa. Podobno do Brzegu Dolnego zjeżdżali się szklarze z całej Polski. Druga rzecz, która mi tak utkwiła w pamięci w związku z tą całą historią, to są maski gazowe. Może właśnie to jest takie egzotyczne dla wielu ludzi, ale jak ja byłem mały, no to w latach 90. to chyba weszło w życie. Wszyscy mieszkańcy Brzegu Dolnego posiadali maski gazowe w domach. Czyli w naszym domu, w naszym gospodarstwie pięcioosobowym, było 5 masek gazowych i każdy miał swoją maskę. No i po prostu były powywieszane wszędzie na klatkach schodowych takie kartki z rozpiskami alarmów, że nam coś tam oznacza, coś tam, 3 sekundy. Ja nigdy tego nie potrafiłem ogarnąć, no tam zaszczyla to w zasadzie każdy, no wiadomo, każdy interpretuje sekundę inaczej. Dla jednego sekunda trwa tyle, dla innego tyle. Zegarków wtedy jeszcze nie było. Także jako dzieci, jak bawiliśmy się na dworze, to bardzo często słyszeliśmy jakieś tam alarmy. Większość z nich oczywiście była próbna. Ale tam nigdy się tym nie przejmowaliśmy, ale jakiś taki dreszczyk emocji był. Kiedyś mój brat starszy, który być może słucha tego podcastu, nastraszył mnie. Pewnie też, jeśli tego słucha, to zaraz powie, że nie pamięta tego. Nastraszył mnie, że miałem wtedy około 10 lat. Nastraszył mnie, że kiedyś to wszystko dupnie i że będzie tak jak w Czarnobylu. Dokładnie tak jak w Czarnobylu. To cytuję dosłownie. Te słowa bardzo mi zapadły w pamięć. Wtedy jeszcze nie no, to był 91, drugi rok mniej więcej. Może trzeci. Także Czarnobyl był jeszcze świeżą sprawą. Wszyscy wiedzieli, że stało się coś tam strasznego, ale nikt tak naprawdę, że mało kto pewnie wiedział, co dokładnie, no bo była telewizja, był jakiś tam dziennik, gdzie tam no w tym 86 coś tam pewnie powiedzieli. Później może już tam tak dyskretnie nie wracali do tematu, żeby nie ten, ale nie było internetu, żeby sobie wejść na Wikipedię i poczytać, co tam się właściwie stało i o co chodzi. Także pamiętam, że mój brat mnie nastraszył kiedyś i ja przez jakiś tydzień, dwa, właśnie o tym mówię o tym, bo to pasuje do tego kontekstu dzisiaj naszych dzieci, że ja przez jakieś dwa tygodnie taki byłem struty, że takie wisiało na mnie taka świadomość, że świadomość nieuchronnej katastrofy, która nad nami wisi, że nie da się nic zrobić, że wszystko zginie i przepadnie. Pamiętam, że tak siedziałem sobie i tak sobie dumałem, że to wszystko przemieni się w pył. No. A trzecia historyjka to już była awaria, w której uczestniczyłem, ponieważ koło samej Rokity mieścił się taki stary ośrodek zdrowia po niemiecki. Już dzisiaj jest rozebrany, ale był dosłownie tak płot w płot. Stał taki bardzo stary ośrodek zdrowia. I byłem z rodzicami, nie pamiętam z jakiej okazji, ale no byliśmy tam gdzieś i wychodzimy z tego ośrodka zdrowia, czy już nie pamiętam, jak to było dokładnie, czy my wyszliśmy, bo coś się działo, czy wyszliśmy, bo już po prostu wyszliśmy, ale było siwo i śmierdziało. No i mój tato mówi, że żebyśmy zasłonili usta i nos. Ja miałem taki uszyty przez moją mamę, bo wtedy nie było jeszcze sklepów, taki, dziś byśmy to nazwali komin, ale ja to nazywałem golf. To był taki z wełny szarej, pamiętam go do dzisiaj. Zakryłem sobie buzię. Pamiętam też, że mój tato mówił, że jak chlor, to że trzeba nasikać na chustkę. Ale to nie był chlor. Nie pamiętam też, czy mieliśmy już wtedy samochód, czy nie. W każdym razie jakoś tam się ewakuowaliśmy z tamtej okolicy. I ja poszedłem do szkoły. Nie wiem, dlaczego byłem u lekarza, a później poszedłem do szkoły. Nie pamiętam tego, ale pamiętam, że poszedłem do tej szkoły, bo nawet próbowałem się wykręcić, posługując się takim argumentem, że cały czas czuję ten smród. I bo rzeczywiście go czułem. Gdzieś tam mi się to musiało osadzić gdzieś tam. Może też ubrania miałem śmierdzące. Nie wiem, co to była za substancja, no a w każdym razie no, pamiętam, że wyszliśmy, musieliśmy uciekać, zasłonić usta i później cały dzień czułem ten smród. Nie wydaje mi się, żeby to wszystko miało jakiś taki wielki wpływ na, rzeczywiście taki wpływ świadomy na to, że dzisiaj robię taki podcast, ale wydało mi się to całkiem zabawnym zbiegiem okoliczności, że jak tak zacząłem o tym myśleć, to w sumie nagle mnie olśniło, że miałem takie różne historyjki ciekawe, związane z prepingiem właściwie, z katastrofami. Wszystko to się jakoś zabawnie zamyka w jedną całość. I co? W zasadzie chyba będzie tyle. Tyle przygotowałem. Więc chciałbym jeszcze tylko na koniec zaprosić was oczywiście na kolejny odcinek, który będzie za jakiś czas. Ten odcinek już sobie zaplanowałem, że będzie poświęcony tematowi, który jest związany z prepingiem, zwłaszcza w kontekście finansów i takiego zabezpieczenia finansowego. Mianowicie chodzi o złoto i srebro. To jest temat, który często jest poruszany w kwestiach przez prepersów. Tak się składa, że jestem od 8 lat związany z branżą złota i srebra inwestycyjnego. I chciałem to zrobić w takiej formie Q&A, czyli odpowiedzieć po prostu na pytania. Pytania można zostawić pod postem, który założyłem w grupie Klub na Facebooku, albo wysłać na mój kontakt @preperspodcast.pl. Ta grupa jest zamknięta, ale ja wszystkich oczywiście zapraszam. Każdy może się tam zapisać, ja zaakceptuję. Można tam odszukać tego posta i zostawić tam swoje pytania. Tam już się pojawiły 3 pytania od jednego słuchacza. I tak naprawdę te 3 pytania są konkretne bardzo i Myślę, że jestem w stanie na tych trzech pytaniach zbudować cały odcinek, ale gdyby ktoś chciał od siebie coś jeszcze dodać, to oczywiście zapraszam tam do dodawania tych pytań. Następny odcinek, mam nadzieję, nie będzie już za dwa miesiące, za miesiąc, tylko o ile tutaj sytuacja nie rozwinie się w jakimś bardzo dramatycznym kierunku, to myślę, że za dwa tygodnie, czyli tak po tradycyjnemu. Także dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia.